Witamy. Słychać nas, słychać dobrze. To co, żona, może przedstawisz nas troszkę bardziej jeszcze, tak?
Jak powiedziała,
tam jest mikrofon.
Jestem Maria, to jest mój mąż Waldemar.
Słychać?
Jesteśmy małżeństwem, no prawie 50-letnim. 3 lutego przyszłego roku będziemy obchodzić taką okrągłą rocznicę, kiedy mój mąż poprosił mnie o rękę. Także od tego się wszystko zaczęło, czyli to jest najważniejszy dzień w naszym życiu.
Znaczy dokładnie zaczęło się na początku października 1968 roku w sali 213 gmach główny Politechnika Gdańska, gdy ją zobaczyłem, że jest w mojej grupie studenckiej. Jest przydzielona do mojej grupy studenckiej. Dokładnie się, dla mnie się wtedy zaczęło.
No byliśmy brunetami, w małżeństwie osiwieliśmy, tak. Troszeczkę przerzedziły nam się włoski, ale w duchu jesteśmy cały czas młodzi. Mamy 3 dzieci, 2 chłopaków i 1 dziewczynę, no chłopaków. Nasz najstarszy syn z Anią był na GIT-ie, czyli Gdańskim Instytucie Teologicznym, a studiował na Politechnice Gdańskiej z Ani mężem.
Także prawie rodzina.
Prawie rodzina.
Prawie rodzina. My z wykształcenia jesteśmy z tych kierunków przyrodniczych, technicznych, naukowo-technicznych, bo kończyliśmy Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej. Ja tam przez lata pracowałem. Później żona w Instytucie Energetyki. Natomiast, to jest może mniej ważne, natomiast najważniejsze jest to, że my ponad 30 lat już jesteśmy w poradnictwie rodzinnym. Także narzeczeni, których czasem spotykamy, to właściwie są już rodzice tych ludzi, których potem spotykaliśmy, nie? Bo to już jest kolejna generacja. I tak jak Ania wspomniała, gro naszej pracy dzisiaj, tej służby w Kościele jest związana przede wszystkim, raz ciągle jest jakiś tam element katechizujący, to znaczy rozmowy z ludźmi, rekolekcje dla małżeństw, to często jeździmy w Polskę i nie tylko, żeby w tych rekolekcjach dla małżeństw uczestniczyć, ale tu na miejscu, w naszej parafii przede wszystkim to jest pomoc małżeństwom w potrzebie. Tak więc to nasze spojrzenie na małżeństwo, nasze doświadczenia, bo to są niesamowite doświadczenia natury takiej socjologicznej, bo to są rozmowy, to są dziesiątki tysięcy godzin spędzonych na rozmowie z ludźmi, młodymi ludźmi, którzy widzą małżeństwo jako swoją przyszłość. Jak to będzie, sobie wyobrażają, nie? No oczywiście będzie super, nie? Wiadomo, nie spotkaliśmy takich, którzy mówili, że będzie źle, że coś się wydarzy. Nie ma mowy, będzie na pewno, no, przyszłość jest różowa, piękna, wspaniała. No a z drugiej strony, druga część tej służby to są spotkania z ludźmi, którzy no, próbują ratować małżeństwo. W związku z czym to nasze doświadczenia z tymi różnymi małżeństwami są właśnie natury takiej bardzo dwojakiej. Z jednej strony ta projekcja tej pięknej przyszłości, to jest zawsze bardzo budujące, że ludzie tak sobie to chcą budować.
No my też ładujemy akumulatory, nie?
Od nich, tak. Tamta optymizm to można tankować od nich. Natomiast jest też, spotykamy się, słuchamy, bo to głównie polega na słuchaniu. Wysłuchaniu tych ludzi, tych, którzy no, w jakiś sposób gdzieś tam na tej drodze napotkali jakieś problemy, prawda? Jakieś problemy. Tutaj na myśl mi też przychodzi publikacja naszego znajomego, raczej to jest znajomy, no, generacja naszych dzieci, który kiedyś napisał taki artykuł, za którego tam w internecie gdzieś pochwaliłem. Napisał artykuł o znamiennym tytule. Tylko dobre małżeństwo musi się rozpaść. Napisał taki artykuł, taki prowokacyjny trochę, że dobre małżeństwo musi się rozpaść. A tezą artykułu było, że tylko bardzo dobre przetrwają. Że tylko bardzo dobre przetrwają. I w sumie zgadzamy się z tym, bo nawet te małżeństwa, które do nas przychodzą z jakimiś tam problemami, którzy może oni to często też wyolbrzymiają, oni są tak z zewnątrz dobrymi małżeństwami. Właśnie bardzo często w tym wszystkim chodzi, żeby być bardzo dobry. I dzisiaj w naszej, tematem, jaki nam Ania zadała, to jest właśnie kobieta, mężczyzna, żona, mąż, matka, ojciec. Te role człowieka. I my postaramy się to jest temat bardzo szeroki, bo to jest życie, prawda? To jest życie nasze. To jest nasze życie, więc można by długo na ten temat mówić, dlatego my musieliśmy znaleźć jakiś klucz. I właśnie tym kluczem, żebyście zrozumieli, dlaczego to mówimy tak, a nie inaczej, dlaczego wybraliśmy to, a co innego nie, jest nasze doświadczenie. Na te 30 parę lat w poradnictwie To, co my z tego doświadczenia wynikało, że to jest ważne, że warto na przykład wam to przekazać, żebyście o tym wiedzieli, żebyście podzielić się po prostu z wami tym oto doświadczeniem. I dlatego zaczniemy, no cóż, to jest temat bardzo poważny, życiowy, dlatego trzeba zacząć od początku. Trzeba zacząć od początku coś. Aha, dobrze. O, właśnie. Dziękuję, kochanie. Trzeba zacząć od początku, czyli od Księgi Rodzaju, od pierwszego rodzaju, od pierwszego rozdziału. My zawsze, jak czasem z narzeczonymi jeszcze gdzieś tam przychodzą, czy małżonkami rozmawiamy, to bardzo często im zadajemy zadanie domowe i każemy im dokładnie przeanalizować pierwszy rozdział Księgi Rodzaju. Dokładnie przeczytać, wgryźć się w to, co tam Pan Bóg mówi człowiekowi. Bo tam jest podstawa. Więc przede wszystkim właśnie, zwróćcie uwagę, w tym tekście z Księgi Rodzaju Bóg trzykrotnie, tutaj autor trzykrotnie mówi o tym, że człowiek jest stworzony na podobieństwo Boże. Trzykrotnie to powtarza. Czyli to jest ważne. Podobnego nam, na swój obraz, na obraz Boży. I następnie coś, co dziś czasem już nie jest poprawne politycznie. Mianowicie, że człowiek jest stworzony jako mężczyzna i kobieta. Co się próbuje, niektóre nurty, prawda, próbują to negować, że niekoniecznie mężczyzna i kobieta, że jeszcze są jakieś inne płcie. Nie? Nie, jest mężczyzna i kobieta i bardzo ważne, dlaczego jest mężczyzna i kobieta. Co jest związane bezpośrednio z męskością i kobiecością? Po co to jest? Bądźcie płodni. Bądźcie płodni. To jest płodność. To jest biologia, tak mówi. Rozmnażanie płciowe jest, można powiedzieć, najlepszym, najbardziej niezawodnym sposobem przedłużania gatunku u wszystkich ssaków, u wszystkich tych naczelnych, korona stworzenia, więc u nas też. Tak Pan Bóg to wymyślił. I w dzisiejszych czasach warto podkreślić jeszcze jeden tutaj element tego, co Bóg powiedział. Bądźcie płodni, abyście i uczynili ją sobie poddaną. Wiąże to, że my panujemy nad ziemią, że mamy ją, tę ziemię, jest nam poddana z płodnością. W dzisiejszym świecie można zauważyć, co się dzieje ze społeczeństwami, które się wyrzekają płodności. One tracą ziemię. Wystarczy popatrzeć, rozejrzeć po świecie. Te społeczeństwa, które zaniedbują płodność, te, gdzie płodność siada, one stracą swoją ziemię. To już wiadomo. To już wiadomo, że za kilkanaście lat pewnie krajowy świata, pewne społeczeństwa, pewne kultury znikną po prostu. Zajmą je inni. Jak przejdziemy do drugiego rozdziału, to tam też znajdziemy bardzo ważną rzecz, mianowicie jak, no to mi przypomina ten drugi czy trzeci październik, już nie pamiętam dokładnie, kiedy ją zobaczyłem, nie? To było tak, jak Adam zobaczył Ewę. Ta jest kością z kości mojej. Adam się zakochał, od razu się oświadczył, prawda? Od razu się oświadczył.
Miał dobrze, nie musiał wybierać.
Tak jest, nie było tego problemu, która to, a może ta, a może tamta. Jest jedna wspaniała Ewa. Więc i potem jest bardzo ważny komentarz, bo Adam wybrał, powiedział tak, to jest ta brakująca moja połowa, jak do dziś mówimy, prawda? Brakująca połowa, to jest ta, to jest ona, czuję to, kość z kości mojej, ciało z mego ciała. To jest coś, co mi brakuje. I wtedy jest ten bardzo ważny komentarz, który jest pierwszym i bardzo ważnym, bardzo ważną wskazówką, jaka jest rola mężczyzny i kobiety. Ta podstawowa, kiedy idą w małżeństwo. Jaka jest rola? Bo Pan Bóg tutaj mówi, z powodu tego wybrania człowiek powinien opuścić ojca i matkę, związać się ze swoim małżonkiem, dlatego że stają się jednym ciałem. Jeżeli w Biblii coś się mówi, A, B, C, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, nie wolno tego zająć, trzeba robić raz, dwa, trzy. To jest podstawowa rada dla wszystkich ludzi idących w małżeństwo. Pierwszy krok, opuść ojca, matkę. To znaczy, może tak, to nie znaczy, że czwarte przykazanie nie obowiązuje. Tak, obowiązuje. Szanuj ojca i matkę swoją. Tyle tylko, że to przykazanie nie ma
podpunktów.
Nie ma podpunktów i bądź im posłuszny na przykład, nie? Rob wszystko, co ci mama każe. Nie.
W dorosłym życiu.
Nie. Szanuj ojca, matkę. Podpunktów nie ma. Budujesz swoje życie. Ale trzeba mentalnie opuścić. My spotkaliśmy bardzo wiele małżeństw właśnie, które przychodziły z jakimiś problemami i można powiedzieć tak statystycznie patrząc, to może to nie pierwszy, ale na pewno drugi często występujący problem, to jest nieopuszczenie. Ludzie potrafią po 20-30 latach małżeństwa ciągle nie opuścić swoich rodziców. Ciągle mama, tata ważniejszy niż mąż, żona. Co buduje oczywiście problem. Łączy. No dziś to łączy się ze swoją żoną tak ściśle, to łączenie, to ludzie pojmują w ten sposób, sporo z nich niestety pojmuje w ten sposób, trzeba pójść do łóżka razem i zamieszkać razem, pójść do łóżka. I to jest niestety problem. To jest problem. Mało tego, wszystkie badania socjologiczne wykazują, że ten sposób rozpoczynania związku zmniejsza szansę na pozytywny rozwój takiego związku. My to zresztą widzimy wyraźnie po tych rozmowach tych ludzi, którzy przychodzą. Oni to wprost po latach sami diagnozują, że tak właśnie jest. Natomiast można powiedzieć tak, jak ci ludzie przychodzą, to wszyscy przychodzą z jednym marzeniem. Niektórzy to nawet mówią, jak pytamy, a macie Biblię w domu? Ci, co tam, jak to się mówi, kohabitują. Jak oni kohabitują, czy sobie zamieszkali razem, to najczęściej jeszcze Biblii nie mają, bo oni tylko łóżko mają, nie? A Biblii jeszcze nie, więc mówię, macie Biblię? Nie. No to albo zainstalować w komórce, albo kupić, nie?
Ja mówię pożyczyć, bo może w prezencie ślubnym dostanę.
Tak, pożyczyć w każdym razie. Przeczytajcie sobie to. Oni jeszcze tego może gdzieś tam może słyszeli, ale nie zrozumieli. Natomiast jak ich dobrze dopytać, to wszyscy przychodzą z tym marzeniem jedno ciało. Oni marzą, jest taki dobry wyraz w języku polskim, jednia, nie? Jednia małżeńska. Oni wszyscy mają to marzenie. Chcielibyśmy być taką jednością. Chcielibyśmy być jednością. Ta jednia jest. To małżeństwa doskonale też czują. I dlatego... Coś... Nie, to blisko muszę mówić tak tutaj. Tak, dobrze. Przepraszam. Jakby coś nie tak, to dajcie znać od razu, słuchajcie. Jakby coś nie tak, to od razu dawajcie znać. Tak jest. Słuchajcie. To marzenie jedni we wszystkich występuje. I to jest człowiekowi przewidziane w mężczyźnie i kobiecie w małżeństwie. Za głośno? Ja, znaczy, może tak, ja jestem stary wykładowca, więc ja i bez mikrofonu i głośnika dam radę. Ale tak lepiej, tak? Tak dobrze? Dobrze, dobrze. Okej, okay, ale w razie co kontrolujcie państwo od razu, nie? Ja lubię, jak się sala odzywa, nie? Jak mi studenci spali, to budziłem, nie? Dobrze. Słuchajcie, ta jednia jest i teraz tu stąd wynika to, żeby tak, każdemu jest dana przez Boga przewidziana ta jednia, ale droga do niej prowadzi przez opuścić, połączyć się, a połączyć znaczy się poznać i zaakceptować. Relacja między nami, między mężczyzną a kobietą, jak budują relację, jest bardzo skomplikowana, prawda? Ja od razu patrzyłem na nią i to już były pierwsze. Ona nie za bardzo na mnie na początku patrzyła, nie? A ja się na nią gapiłem. Ja się na nią gapiłem. Odwagi mi brakowało, żeby cokolwiek powiedzieć, nie? Więc ona sobie pewnie wtedy myślała, a co on się tak na mnie gapi, pewnie mam oko źle zrobione, nie? Więc ja się na nią gapiłem, ale i to już jest ta więź. To już jest element tej więzi i tak dalej, i tak dalej. Potem się odezwaliśmy, po dwóch latach, nie? Po dwóch latach udało mi się wślizgnąć do jej grupy laboratoryjnej, że razem odrabialiśmy laborki. O, to był sukces. To był sukces, było więcej spotkań, sprawa tam, wiecie, fizyka, tego, nie? Różne, ale nieważne, blisko.
No fizykę to bez ciebie robiła.
Tak? Nie, ale no tak, ale teorie mikrofal i tak dalej, gdyby nie ona, to bym pewnie nie dał rady. I teraz tak, przepatrzmy się teraz, przeanalizujmy jeszcze raz to zdanie. Słuchajcie, mężczyzna, dlatego mężczyzna, co to oznacza? Dojrzałość. Dalej, opuszcza. To oznacza przemianę. W tym zdaniu jest niesamowita dynamika. Dalej, opuszcza ojca i matkę. To jest wzorzec, który on otrzymuje. Każdy z nas taki wzorzec otrzymuje. Dalej, łączy się, czyli nowa rodzina. Zobaczcie, jeszcze raz poczujcie tę dynamikę. Najpierw sobie dojrzałym, gotowym do przemiany. Mam ten wzorzec, tworzę nową rodzinę. Dalej i żona. Pojawia się dopełnienie, brakujący element, coś, co stają się. Ciągłość, proces, to nie jest tak, to jest całe życie. Stają się. I wreszcie to, cel, marzenie, jedność, jednia. Dalej, Słuchajcie, jak przejdziemy z kolei do Nowego Testamentu, to znajdziecie taką scenę tam, to jest i u Marka, i u Mateusza, gdzie Żydzi, próbując złapać na czymś Pana Jezusa, zadają mu pytanie, czy można oddać żonę, prawda? Na pewno powie coś nie tak, będzie można go usunąć i pozbyć się, bo już im zagrażał. A tymczasem Jezus odpowiada, zobaczcie, cytatem z Księgi Rodzaju. Dokładnie. Cytuję to, co przed chwilą żeśmy sobie analizowali. Opuści, złączy się i będą do jednym ciałem. I Pan Jezus od siebie dodaje, bo to już jest od Niego. I kapik. O, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Czyli to, ten cel jednia jest dwukrotnie przez Niego, jest podkreślony. Co to oznacza? To jest bardzo ważne. To jest cel małżeństwa. Tak ma być. I dalej jeszcze mówi, od początku tak nie było, bo oni mówią, ale dobra, dobra, ale my możemy list rozwodowy dawać, tak? Żydzi mówią, tak, ale to Mojżesz wam pozwolił. To nie było Boże. Przez zatwardziałość serc waszych. Od początku tak nie było. Jan Paweł II tutaj na tej podstawie mówi, w związku z tym, że sakrament małżeństwa, jakkolwiek w Kościele u nas, jest siódmy, czyli ostatni niejako, prawda? A Jan Paweł mówi tak, ponieważ Chrystus tak powiedział, od początku tak nie było i to jest właśnie tutaj ten sakrament pokazany, małżeństwo, mówi, to jest pierwszy sakrament. To jest pierwszy sakrament, najważniejszy. On był na początku, od samego początku zaistniał. Dlatego też, słuchajcie, takimi podstawowymi zadaniami mężczyzny i kobiety to jest przede wszystkim odnaleźć swoją tożsamość. Kim jestem? Kim ja jestem? Mężczyzną, kobietą? Kim jestem? Zrozumieć swoje zadania wobec siebie samego, rodziny, społeczeństwa, a następnie odczytać swoje powołanie. To jest co mężczyzna i kobieta musi zrobić. Odczytać swoje powołanie. Ja miałem bardzo silne powołanie, tak czułem autentyczne powołanie do małżeństwa. Wiecie, ten tak zwany kozi wiek przeżyłem całkowicie bezpiecznie, bez żadnych tam, jako nastolatek, bez żadnych relacji, bez, to mnie nic nie interesowało. Mnie interesowała chemia, fotografia, takie rzeczy. Potem się dowiedziałem, że koledzy tam mieli różne przygody męsko-damskie. Mnie nic nie interesowało. Ja sobie gdzieś tam wymyśliłem, że, tak, że gdzieś tam jest jakaś dziewczyna. Nawet ją widziałem, tak widocza, że to taka niewysoka, kręcone włosy, prawda? No i jak zobaczy, i tak to liceum cały ten taki dziwny wiek przeszedłem sobie spokojnie, nie? Bez żadnych problemów. Teraz sobie zdaję, że ja sobie to odczytywałem moje powołanie i wtedy właśnie w tej sali 213 widzę, o kurczę, to jest ta. To jest ona. 1,55 m, kręcone ciemne włosy, prawda? Idealnie wszystko pasowało. Idealnie. Dlatego te podstawowe powołanie trzeba odczytać. I można powiedzieć, jeżeli w ogóle mówimy o powołaniu takim indywidualnym człowieka, no to można powiedzieć tak, powołanie do małżeństwa i rodziny, ono jest najczęstsze, prawda, liczbowo. Ono jest najczęstsze liczbowo. Większość ludzi wybiera to. Ale dalej może być powołanie do kapłaństwa, święceń, czy też do życia zakonnego. Ale może być też powołanie do życia samotnego. Znamy też takich ludzi, którzy bardzo wiele dobrego robią. Nie są ani w małżeństwie, ani w kapłaństwie, ani w zakonie, ale żyją dla innych, pracują dla innych. Samotnie, dla dobra bliźni. Oczywiście my tutaj się koncentrujemy na tym pierwszym powołaniu, powołaniu do małżeństwa i rodziny. I można powiedzieć, to jest takim podstawowym powołaniem mężczyzny, pierwszym i podstawowym. Pierwszym i podstawowym. Dlatego bardzo często tutaj pokazywany jest taki, małżeństwo jest często pokazywane jako właśnie taki trójkąt relacji. Trójkąt relacji, mąż, żona i Bóg. W małżeństwie sakramentalnym Bóg jest zawsze, wszędzie. Chrystus mówi, gdzie dwoje twoje w imię moje, ja jestem. Małżeństwo sakramentalne jest w imię Jego i jest dwoje. Czyli oni mają, tym narzeczonym często mówimy, żeby takich trochę wstrząsnąć. Słuchajcie, jak od czasu, jak będziecie sakramentalni, to pamiętajcie, macie codziennie w domu wystawienie na około 24 godziny na dobę. Musicie o tym pamiętać. Tak jakby wyobraźcie sobie, że macie w domu, prawda, hostię. Że to jest. Co robicie? Klęczycie cały dzień? Nie, trzeba, ale musicie mieć tę świadomość. Ciekawe, właśnie taki, znaleźliśmy taki tekst, w którym Karol Wojtyła mówił do par, z którymi właśnie z tych czasów, kiedy jeździsz z nimi na te wakacje, mówił w ten sposób, nie mówcie kocham cię, ale uczestnicę razem z Tobą w miłości Bożej. To my też ten obraz często powtarzamy, bo jak spytać ludzi wchodzących, narzeczonych na przykład, no to oni oczywiście, może tak, jak takie pytanie od kilkudziesięciu lat zadawaliśmy, czemu chcecie się pobrać, nie? A właściwie po co tu przyszliście i czemu chcecie się pobrać? Słuchajcie, intuicyjnie wszyscy zawsze odpowiadali jak?
Kocham.
Bo się
kochamy.
Bo się kochamy. Była padała ta deklaracja miłości tu. Dziś jest bardzo ciekawe zjawisko, nie? Bo na przykład my nie musimy pytać, czy para mieszka ze sobą, czy nie. Jak ich zapytamy, czy, czemu się chcecie pobrać, to oni odpowiadają. Bo jak odpowiedzą, bo się kochamy, to my wiemy, że nie. Że jeszcze, że nie poszli tą drogą. Natomiast jak zaczynają mówić w ten sposób, tyle lat się znamy, bardzo się fajnie z nim rozmawia, to taka fajna dziewczyna jest, prawda? To wiemy już, że to jest kohabitacja. Ci ludzie mają już problem z rozpoznaniem miłości. To jest jakby taki efekt. To jest klasyka.
Ale my drążymy to jest, i wreszcie
oczywiście ta miłość jest, ale nigdy nie jest pierwszą odpowiedzią, co jest bardzo ciekawe. Zresztą, zresztą byśmy to konsultowali z kolegami i wszyscy to potwierdzają, że tak jest. Nigdy to nie jest ta pierwsza odpowiedź. Nie? Co to oznacza? Tam się psuje ta miłość. To już nie, ona już nie jest taka, że ta intuicja pierwsza podpowiada powiedzieć.
W sumie w sakramencie szukają ratunku, żeby związek
tak, troszeczkę to jest tak już wtedy. Widzą, że coś jest nie tak, coś się dzieje, to może coś pomoże. Nie? I teraz, słuchajcie, pamiętajcie, te wszystkie relacje tutaj, wiara, miłość, to są wszystko relacje osobowe, to są relacje miłości. Biblia jest pełna, że tak powiem, planu dla rodziny, co może robić, co powinniśmy robić. I tutaj można powiedzieć tylko cytaty, nie będziemy tego nawet czytać dokładnie. To jest tylko tak dla przypomnienia, w prezentacji zostaje święty Paweł, prawda, który no bardzo wiele na ten temat mówi i pisze. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety. Nie, to też nie jest bardzo takie politycznie poprawne, ale tak jest. I tak dalej, i tak dalej. O znowu, będą dwojednym ciałem, mężowie miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Tak. Dalszy ciąg planu dla rodziny. Żony niech będą poddane swym mężom. Dzieci bądźcie posłuszne. Ojcowie nie pobudzajcie do gniewu. To wszystko jest. Jest bardzo dużo na ten temat. Co ważne jest z tego wszystkiego? Sprawowanie władzy właśnie, bo to jest znowu taki temat politycznie niepoprawny dzisiaj, kiedy mówimy o sprawowaniu władzy w rodzinie, prawda? To tu jest odpowiedź. Jak się sprawuje władzę w rodzinie? Jak się sprawuje władzę w rodzinie? Na wzór Chrystusowy. Chrystus ogołocił samego siebie. Poczekaj chwilkę. Chrystus ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. I jest taka autorka, niestety książki już jej, nie Włoszka, która też w poradnictwie rodzinnym pracuje, Konstanca Miliano, która napisała dwie książki, jedną dla mężczyzn, drugą dla kobiet. Myśmy ileś tam kiedyś kupili, co nas zapraszają na ślub, to wręczamy te książki i właśnie niedawno chcieliśmy coś tam sięgnąć teraz przed spotkaniem z wami i się okazało, że nie ma. Nie mamy tych książek, nie? No to dawaj kupić, tylko na Allegro się udało, ale jest. Tytuły tych książek charakterystyczne dla kobiet. Ta książka była tak, tytuł ma taki: wyjdź za mąż i poddaj się. To jest Pawłowe. Tytuł dla mężczyzn. Weź ją za żonę i bądź gotów dla niej umrzeć. To samo, prawda? Chrystus umarł za Kościół. My mężczyźni, jeśli mówię za siebie, my mężczyźni, myślę za wszystkich tutaj panów, mamy to pod skórą. Mamy to pod skórą, że my jesteśmy gotowi, prawda, do jakby co to zasłaniamy żony własnym ciałem. Kiedyś na rekolekcjach, jak o tym mówiliśmy, jedna pani nam przerwała i powiedziała, że proszę pana, ja muszę powiedzieć o moim mężu, bo mój mąż został pogryziony przez psa w dzieciństwie. Więc miał taką traumę, to niezaleczoną w ogóle, więc mówi, że jak zobaczył ratlerka na ulicy, to musiał przejść na drugą stronę. Chociaż ratlerek był na rączce trzymany, na rękach trzymany i jeszcze w kagańcu, nie, i tak dalej. O nie, nie, bo pies, nie, przechodzi. I mówi tak, kiedyś byliśmy, taką traumę miał, bardzo głęboką. I kiedyś, mówi, byliśmy w lesie, był wieczór i nagle z tego lasu wyskoczył taki potężny Brytan, i prosto na niego, prosto na nas, nie? Prosto na nas. I wiecie Państwo, co mój mąż zrobił? Zasłonił mnie. I ja wiem, co on tylko czuł, co on przeżył, nie? Co on przeżył. Wtedy ta trauma się nie liczy. Wtedy żona się liczy. Wtedy żona się liczy. Małżeństwo, droga małżeństwa jest, nie jest łatwą drogą. Nie jest łatwą drogą i tu można by powiedzieć tak, że kogokolwiek by zapytać, to się trochę tam z małżeństwem zajmuje, spotyka i żeby z tych różnych kwestii problematycznych, co może być problemem w małżeństwie i tak dalej, wymienił, która jest ta pierwsza, nie, najczęściej powodująca jakieś problemy, to wszyscy łącznie z Jackiem Pulikowskim mówią jedno, wszyscy księża to samo mówią jedno. Podstawowym problemem w małżeństwa, podjąwszy najwięcej problemów w małżeństwie jest to, że w małżeństwie jest mężczyzna i kobieta. Tak. Mam takiego...
Jacek Pulikowski mówi chłop i baba.
Mówi tak. Podstawowy problem jest tak, że tam jest chłop i baba. No i to jest to, nie? Taki nasz stary kolega, jeszcze właśnie z naszych lat studiów, stary kawaler, nigdy się nie ożenił, matematyk, statystyk, więc może się wykalkulował, że się nie opłaca statystycznie, nie wiem, w każdym razie on mówi tak, że wiesz, jak tak się przygląda małżeństwom, to jest taka no, naprawdę genialna struktura, pomysł, no to jest coś wspaniałego, nie? Tylko tam jest jeden problem, a ja się pytam, a jaki? Zbyt duża różnica płci. No niestety tak jest, ale no cóż, tak to jest. Tak to jest, my to potwierdzamy. Tak, bardzo często jest tak, że te małżeństwa, które przychodzą do nas z problemami, to one przychodzą najczęściej z tymi problemami, że mężczyzna nie do końca połączył się, poznał, rozpoznał żonę, a żona męża. To jest to. To nie jest takie łatwe. My jesteśmy... Jedna podstawowa zasada, żeby zapamiętać. Mężczyzna i kobieta przez Boga są stworzeni komplementarnie. Są różni, ale są komplementarni, czyli dokładnie pasują, uzupełniający się. Komplementarność polega na tym, że to, czego nie mam ja, to ma ona. Czasem to, co ona ma, a co mi brakuje, jest trudne do przyjęcia, nie? Na przykład mężczyzna, jemu jest ciężko zrozumieć, że kobieta ma intuicję. Ona mówi, że ten facet mi się nie podoba. A dlaczego? Nie wiem. No jak to nie wiesz? Mężczyzna musi wszystko rozumieć logicznie, musi to... Tu przez logikę, wytłumaczyć sobie. Ona mówi, nie wiem. To wtedy panowie mają takie teksty o kobiecych sposobach myślenia, mówią, to jest albo w cudzysłowie kobieca logika. Nie? Kobieca logika, czyli ja tego nie rozumiem, mówiąc krótko. I rzeczywiście jest. Ale dziś na przykład biologia to tłumaczy, dlaczego tak jest. Bo kobiety mają średnio, oczywiście to jest wszystko uśrednione, nie? To nie jest jakieś tam sztywne. Kobiety mają średnio 50% więcej neuronów lustrzanych w mózgu. Czyli tych neuronów, które są w stanie odczuwać stan somy osoby, na którą się patrzy. I wtedy taka kobieta czuje echo tego, co ta kobieta... Znaczy, matka zawsze wyczuje dużo szybciej, jak z dzieckiem się coś dzieje. Mało tego, kobieta, to panie to wiedzą, to się odczuwa wprost echo tego bólu. Powiedzmy, że ktoś przeżywa jakąś traumę, nawet jak chce to ukryć, kobieta to wyczuje, nie? Jak synek wrócił ze szkoły i tatę spotkał, tata go pyta, co w szkole? A nic, nic. W porządku, synku, nie? Jak mama spotka synka i synek powie, a co tam, mama spyta, co tam w szkole, mamo? A nic, nic. Chodź, powiedz, no to, co to było, nie? Mów, to jest to. I w związku z czym, i to jest taki przykład, słuchajcie, to jest przykład problemu, to jest przykład tego poznajcie się, połączenia się, nie? Znaczy, ja powiem szczerze, ja 3 razy w życiu nieźle dostałem od życia, bo nie posłuchałem kiedyś żony. Żona powiedziała, ten facet mi się nie podoba. A ja powiedziałem, no co ty, taki fajny gość. Dopiero życie musiał
tak
mnie nauczyć.
Tak dużo w kościele pracuje.
Tak, i kościelny był w ogóle, nie? Fajny, nie, no jakie tu można... Dopiero jak, że tak powiem, 3 razy kopniak, miała rację. To następnym razem, teraz, to ja się zawsze pytam, co o nim sądzisz? Co czujesz? Bo wiem, że ma czulsze anteny niż ja, po prostu. Ale to jest tylko przykład. Słuchajcie, za jakąkolwiek cechę kobiecą, męską, byśmy się nie wzięli, to jesteśmy różni. Ale komplementarni. Czyli pasujący. I to ten drugi punkt opuści, to nam łatwo idzie, nie? To jak młodzi się tam pokochają, to w ogóle chcą zapomnieć o rodzinie i już tylko razem być. Ale ten drugi punkt, łączyć się. To jest właśnie, zajmuje najwięcej czasu i budzi często problemy, rodzi problemy, bo jesteśmy różni i ciężko to wszystko zaakceptować. I to jest wszystko. Po kolei fizyczne, psychiczne, interakcja ze światem właśnie, przeżywanie, rozładowanie stresu, podejmowanie decyzji, odbiór zmysłów, zmysły. Panowie, ile poznacie, ile jesteście w stanie kolorów nazwać? Ale no tak, nie, 7 będzie, nie? 7, 8, tak, nie? Bo biały wliczając, powiedzmy, nie?
No chyba, że ktoś jest malarzem, to...
No jak malarz, to więcej. Nie? Kiedyś mieliśmy na kolekcjach malarzy, powiedział, że on 20 parę, nie? A kiedyś pojechałem na jeździmy z wnukiem, no w tym roku nie było, nie? Na Grunwald, bo tam jeden z synów coś odtwarza, rekonstruktor się bawi, a wnuk koniecznie musi być tam na tę rocznicę i tam 2 lata temu byliśmy. I byłem umówiony z taką panią, która tam sprzedaje podręczniki kaligrafii, bo nasza córeczka, jedna z naszych córeczek, czyli synowa, no wiecie, córka, taka jest nomenklatura, córka i córeczka, mama i mamusia, nie? Mama i mamusia, córka, córeczka, córeczka znaczy synowa. Jedna z naszych córeczek tam ma szkołę, uczy dzieci, między innymi jest kaligrafia i umówiła mnie, że mam tam jakieś książki kupić. I ja się pytam, te panie też tam coś rekonstruowały, były w jakichś średniowiecznych strojach i ta pani przy stoisku mówi, a ona stoi tam. Ale która? Bo ja widzę, dwie stoją, niektóra. Ta w tym, jak to?
Turkusowym.
W turkusowym. Ja patrzę, no dwie w niebieskim. Który to jest turkusowy? Proszę pani, po lewej czy po prawej? Ta po lewej, okej, okay, to już wiem. Nie? Nie. Słuchajcie, na to też jest biologiczne wytłumaczenie. Tak, nauka dziś właściwie po 2000 lat, to więcej, po paru tysiącach lat odkrywa to, co tu jest napisane. Słuchajcie. Co tam było napisane? Odkrywa to, mianowicie białko, które dekoduje kolory wokół naszym, tutaj te czopki w kolorze, znajduje się to białko, te geny kodujące to białko, znajduje się na chromosomie X. I to jest odpowiedź. Wy macie 2, a my 1. Koniec. W związku z czym ilość możliwych jakby kombinacji tych czułości na kolory wokół kobiety jest zawsze większa. Wokół kobiety jest po prostu zawsze większa. Dobrze, tyle. Różnica to jest, wiecie, to jest temat też
na osobny zupełnie
temat. Ja powiedziałbym w ten sposób, że podsumowując, można powiedzieć, są różnice i jakby wskazując tę komplementarność. Jeszcze raz takie podsumowanie tych różnic, bo to jest osobny temat i wskazanie komplementarności. Więc przede wszystkim mężczyzna i kobieta. Po stronie męskiej na przykład jest przede wszystkim, no, można powiedzieć, to jest męska cecha, siła. Kobieca, wrażliwość. I teraz zwróćcie uwagę. Jeżeli weźmiemy te cechy osobno i nie są, że tak powiem, złożone, nie są komplementarne, to w tym momencie siła może być... Może wyrządzić zło. Siła może być, zrobić coś złego. Z kolei sama wrażliwość nie jest chroniona. Może być łatwo zaatakowana, łatwo uszkodzona, prawda? Można łatwo zadać ból. A jeżeli siła i wrażliwość jest razem, to siła broni, chroni wrażliwość, a wrażliwość cywilizuje siłę. I ta siła przez tą wrażliwość już zła nie uczyni. To jest to, prawda? To jest pierwsze. Rozum i serce. Mężczyzna, rozum, prawda? On musi sobie wszystko wytłumaczyć. Musi. Bardzo jesteśmy w tym momencie zdolni. My jesteśmy w stanie wszystko wytłumaczyć logicznie. Sami sobie. Zawsze. Wszystko. Także tu uwaga. Mężczyźni potrafią zawsze wszystko wytłumaczyć. Kobieta myśli bardziej sercem niż rozumem. Jest przede wszystkim czuje, prawda? To uczucia są ważne, odczuwanie. Po to ma tą chociażby większą właśnie empatię. I znowu, sam rozum potrafi być zimny. Rozumowe myślenie potrafi być bardzo zimne, prawda? Pomijać te wszystkie uczuciowe, ciepłe sprawy. Serce z kolei potrafi w tym momencie pobłądzić, bo brak mu ten rozum. To jedno i drugie jest potrzebne, i rozum, i serce. I znowu, jeżeli jest rozum i serce razem, mężczyzna i kobieta, jeżeli to jest złożone razem, w tym momencie ten rozum prowadzi serce, a serce prowadzi rozum. I razem czynią dużo więcej dobra. Dalej takie cechy męsko-kobiece, męskie i kobiece, władza i miłość. I znowu, władza. Sama władza może być właśnie autorytarna. Bardzo autorytarna. Prawda? Też nie zwalająca tam uwagi, niszcząca nawet częściowo. Miłość z kolei może czasem pobłądzić. I znowu, jak to jest razem, władza i miłość, to miłość cywilizuje władzę, powoduje, że ona nie jest taka autorytarna, a władza z kolei chroni miłość, ochrania miłość, tworzy jej przestrzeń działania. Oczywiście to wszystko, żeby, ponieważ to wszystko się najlepiej realizuje właśnie optymalnie, to jest, jeżeli to jest w sakramencie małżeństwa, bo sakrament to jest obecność Bożą, obecność Boża w tej wspólnocie i tak naprawdę, słuchajcie, to naprawdę czyni Bóg w nas, to jest to. To naprawdę on to czyni. My sami niewiele możemy i dopiero wtedy, kiedy mamy ten trójkąt relacji, czyli i wiara, i miłość jest w nas, dopiero wtedy i to połączenie razem, i to budowa właśnie tego jedno ciała, budowa tej jedności małżeńskiej dużo szybciej postępuje, dużo lepiej. Nie powiem, że nie bez problemów, bo myśmy się też nieraz, to już dawno było, w zeszłym wieku. W naszym małżeństwie też talerze latały na początku. Tak, tak. Mój obiad lądował w zlewie. I były takie sytuacje, ale to na początku szybko, żeśmy mieliśmy świetnego proboszcza wtedy i takiego ojca duchownego, dawno nie żyjący niestety proboszcz katedry oliwskiej, ksiądz Gruziewski, który nas szybko tak wyprostował i pokazał co i jak. Nauczył mnie takiej modlitwy. Wiecie, jak kiedyś tam po jakiejś tam znowu żona mnie szczochrała, nie, bo znowu coś tam źle zapomniałem i tak dalej. Poszedłem z powiedzi, pobiegłem do niego, księże tutaj ratuj i tak dalej, co tu robić, nie. A on mówi tak, wiesz co, okej, wyspowiadał, rozgrzeszył i mówi tak, a następnym razem, jak będziesz czuł, że coś się dzieje, coś się zbliża, nie, to módl się tak. Panie Jezu, który jesteś we mnie i w niej, pomóż nam. To jest bezpośrednie odwołanie się do tego faktu. Tak króciutki jak strzelisty, warto zapamiętać. Panie Jezu, który jesteś we mnie i w niej, pomóż nam. Zwróćcie uwagę, logicznie rzecz biorąc, jeżeli małżonkowie mają problem, jedyną osobą, którą może tak naprawdę im pomóc, jest Jezus. Bo jest w nich, w obu stronach. Jest tu i tam. On tylko może ich pchnąć do przodu. Słuchajcie, mieliśmy taką, zgłosiło się do nas małżeństwo. No, liderzy grupy takiej w kościele, nie? Liderzy. Musieliśmy coś na rekolekcjach... Prowadzili rekolekcje i coś tam... Musieliśmy coś na rekolekcjach powiedzieć, bo dziewczyna potem do nas przychodzi, prosimy sobie na spacer, ona do nas przychodzi, zaczyna opowiadać i nam płacze dosłownie. I opowiada, jak tam już źle jest w jej małżeństwie, nie? Jak tam jest źle w jej małżeństwie. No to myśmy tam, okej, wzięliśmy ich, tak powiem, na warsztat, okej, rozmawiamy z jednym, z drugim razem i tak dalej. No udało się to wszystko bardzo ładnie i ja mówię tylko pamiętajcie, odwołujcie się do tego, proście Pana o pomoc i uwaga, on badzia bardzo dyskretnie i naprawdę spodziewajcie się wielkich rzeczy, nie? I autentyczna historia. Gość do mnie przychodzi, taki zadowolony, mówię, co się stało? Ty opowiadaj, słuchaj, stary. No czułem się naprawdę, no to było tak jak te pierwsze nasze spotkania, co? No wiesz, zaprosiłem wieczorem na spacer, żeby rozmawiać, zaprosiłem ją na spacer, wiesz, poszliśmy do lasu, bo tam mieszkamy i co? Chwyciła mnie za rękę. No serce mi z gardła wyskoczyło normalnie, sama chwyciła. Widzicie, jak było z nimi źle? On już tego nie było, chwyciła mnie za rękę, nie? No fajnie, super, no ja tak sobie pomyślałem, no Panie Boże, dzięki, nie? Szybko zadziałaś. I potem ją pyta, potem ona przyszła i taka okazja była, żebyśmy z nią porozmawiać i słuchaj, no tego, no jak tam nie, podobno tam chodzi się na spacery, a tak, wiesz, wyciągnął mnie na spacer, wiesz, do takiego ciemnego lasu, wiesz, ja słabo widzę po ciemku, więc wziąłem go za rękę, nie, żeby się... Pan Bóg działa dyskretnie, jakoś tak, ja to, prawda, taką ścieżką poprowadzi, że ona go wzięła w tym momencie za rękę, a jemu serce z gardła wyskoczyło. Wszystko jest dobrze. Dziś jest wszystko dobrze, nie?
Nawet nam SMS-a przysłała, tak. Jak on jej powiedział, co te plagi z nami zrobili?
Co myśmy z nimi zrobili, tak. Dobrze. Okej. Okay. Słuchajcie, w związku z czym należy tę drogę, taką drogę małżeńską, należy widzieć jako takie układanie puzli. W stanie wojennym, tego nie pamiętacie, na świecie was nie było, jedyna rozrywka, jaką mieliśmy, telewizji nie było, nic nie było i tak dalej, puzzle. układało się puzzle całymi dniami i te puzzle to były 7 tysięcy, 10 tysięcy tam elementów, nie? To była taka rozrywka, układanie puzzli. Życie małżeńskie to też układanie puzzli. I z układaniem puzzli jest czasem tak, że wiecie, jak na przykład tam jest takie niebo lekko zachmurzone na tych puzzlach, no to ciężko to złożyć. I czasem coś się włoży, jakiś element w jakieś miejsce, że niby pasuje. I jedziemy dalej, tylko dalej się okazuje, że coraz mniej pasuje. Trzeba się cofnąć, trzeba rozłożyć, nawet ten 1000 elementów zdjąć, ten właściwy puzelek znaleźć dla niego właściwe miejsce, dopiero pójdzie dalej. Dokładnie tak samo jest w życiu małżeńskim. To jest układanie puzli. Tylko, że na tych puzlach małżeńskich powinno być, tam jest niebo. To puzla małżeńskie to jest niebo. W związku z tym droga do nieba tak wygląda. I to jest taka podstawowa zasada. Jeżeli coś jest nie, to znaczy, że trzeba się cofnąć, znaleźć, usłożyć porządnie i wtedy pójdzie do przodu. Kiedy powiedzieliśmy, to jednej pani też przyszła z jakimś tam problemem, było małżeństwo. I ona nam dała inny obraz. Mówi, ja to przeżyłam, wiecie państwo, dlatego ja chodzę z córką na...
Na dzierganie.
Na szkołę
szydełkowania.
No i ostatnio ta instruktorka kazała nam, ile nam spruła węzłów?
3000.
3000 węzłów musiałam zrzucić. Dlaczego? Bo zrobiłam błąd tam wcześniej. Inaczej nie dał rady. To jest ten sam obraz. Ja się jej pytam, bolało? Bolało. Ale ułożyła pani do końca tak, piękny wzór wyszedł. No właśnie. To jest to. Dlatego, słuchajcie, dobrze jest mieć jakiś wzór, nie? Jest Biblia, jest nauka Kościoła, o której dalej będziemy mówić, ale takim bezpośrednim, jest też dobrym wzorem dla małżeństwa, dla wspólnoty, jest właśnie zakon. My bardzo często dajemy ten przykład, że małżeństwa, ta droga małżeńska to powinna być jak zakon, jak droga zakon. Dlaczego? Bo to jest zakon. Małżeństwo jest zakonem. Małżeństwo jest zakonem. Zakon oznacza tam życie pod prawem. To oznacza prawo, życie pod prawem. Od momentu tego tak... Człowiek przyjmuje na siebie bardzo duże ograniczenia. Sam na siebie przyjmuje ograniczenia. Nie będzie innej kobiety. Nie patrzy w ogóle na inne. Prawda? Nie ma mowy. I tak dalej, i dalej. Wierność, uczciwość małżeńska, itp. Ta myśl w Kościele jest od bardzo dawna. Jest od bardzo dawna. Prawda? Mistrz Eckhart, dominikanin. Dominikanów założył święty Dominik, franciszkanów święty Franciszek, a waszą wspólnotę małżeńską sam Pan Bóg. Święty Bernard z Clairvaux w liście do jednej z matek pisze, że ona do niego, że no, to była bardzo znana osoba, taki number, właśnie no, niekoronowany król Europy w swoim czasie, podstawowy autorytet, wychowawca papieży. Święty Bernard, my jesteśmy w ogóle z parafii cysterskiej, dlatego tak na pierwszym miejscu jest święty Bernard, prawda, jako cysters. I on mówi tak, wy też, wy jako małżonkowie to jesteście zakonem, małżeństwo jest zakonem i mówi tak, pisze do niej i macie jeszcze jeden pewien przywilej, bo mąż, żona to są zakonnicy, pod prawem małżeńskim żyjący, natomiast macie pewien przywilej nade mną, bo ja tu jeszcze mam tam ludzkich przełożonych, a u was przeorem w małżeństwie sam Pan Bóg, sam Pan Bóg. I należy stosować te zasady, prawda, jak w zakonie, jak się bracia nie mogą dogadać, to do kogo idą, żeby uzgodnił? Do przeora, oczywiście. To samo małżeństwo. My też do przeora. Trzeba w tym momencie do przeora. I w tym obrazie jeszcze raz, to Bóg to jest przeor, a mąż i żona to zakonnicy. Oczywiście jak zakon to reguła. Nie jest taki dowcip, że młode małżeństwo przypomina najczęściej franciszkanów. Nic nie mają, a radości. Radość, prawda? Nic im nie trzeba w ogóle, nie? Sami siebie. Po paru latach, ale to jest reguła pożyczona, to nie jest ich. Po paru latach nie działa, trzeba zmienić regułę. Przechodzą na regułę dominikańską, kaznodzieje. Czyli co robią? Prawią sobie kazania. To też nie pomaga, bo to jest pożyczona reguła, trzeba znaleźć własną. I na samym końcu kończą na regule kamedułów. Milczenie i każde w swojej celi. Sieć. No jest nie tędy droga, ale warto pamiętać o tych paralelach właśnie, że śluby małżeństwie, śluby zakonne, nasz dom to powinien być jak klasztor, powinien być gwardian w tym domu, w takim każdym domu małżeńskim można, jak przyjdziecie do nas do parafii, dom parafialny, to jest przeorat strzyżycki, bo opat siedzi w Strzyżycu, a to jest przeorat tutaj oliwski. I ojcowie mieszkają na górze i tam na drzwiach jest zawsze będzie napisane co? Klauzura. Klauzura, czyli miejsce dla zakonników. W każdym domu małżeńskim jest pokój, na którym można by napisać klauzura. To sypialnia. Klauzura. Zwróćcie uwagę, że nawet w zwyczajach ludzkich jest takie, że jak ktoś chałupę wybudował, mieszkanie kupił i parapetówka jest, nie, zwiedzamy wszystko, chodzimy tam od piwnicy, garaże i tak dalej. Do sypialni się nie wchodzi. Ludzie nawet nie chcą specjalnie. To jest tak, tu jest sypialnia, koniec, idziemy dalej. Dlaczego? Bo to jest klauzura. Dzieci to wyczuwają, że to jest najważniejsze miejsce święte. Te małe, nie? Nasza to o 3 w nocy się ładowała nam do łóżka, jak była mała, prawda? Zawsze, prawda? Wychodziła ze swojego pokoju i wędrowała z powrotem do klauzury, do rodziców. Dlatego każde małżeństwo na początku, mężczyzna i kobieta, jak idą w tą stronę, powinni sobie, my zresztą zachęcamy tych młodych wszystkich ludzi, słuchajcie, weźcie, siądźcie i napiszcie sobie regułę, co ty, co ja i tak dalej, nie? Kiedyś takich, Jacek Pulikowski opowiada, kiedyś takich 90-latków zapytano, no jak to, dziadku, jak to zrobiłeś, nie? 90 lat razem, tu radośni, nie? Tacy, a no... Trzeba przed ślubem uzgodnić, co ty, co ja, nie? No i tak uzgodniliście. No i co, dziadku, dużo było robotów? I niewiele, ja prawie nic, ona wszystko. Ja tylko te najważniejsze rzeczy, a resztę to ona, nie? Resztę to ona. Więc jak popatrzymy właśnie, można taką paralelę zbudować, że śluby małżeńskie są sobie zakonne, śluby małżeńskie to miłość, wierność, uczciwość oraz rzeczy nie opuszczę. A śluby zakonne, we wszystkich zakonach, są tam jeszcze inne, prawda, elementy tych ślubów zakonnych, ale zawsze jest czystość, ubóstwo, posłuszeństwo. Więc można by powiedzieć tak, jeśli małżeństwo jest zakonem, czy też jak zakon, to też warto się przyjrzeć w małżeństwie, jak my realizujemy te śluby. Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo. Droga małżonków opuści, zwiąże się i będą jedno ciało. Droga mistyków. Życie mistyczne, monastyczne, oczyszczenie, oświecenie, zjednoczenie. To oczywiście są zupełnie inne drogi, ale jak widać, można pewne paralele. Zachęcamy małżonków, mężów i żony, żeby sobie te reguły małżeńskie generowały same dla siebie. I przykłady tych reguł. Przede wszystkim trzeba przypomnieć świętego Pawła. Postępujcie w sposób godny powołania, jakim zostaliście powołani. Otóż jakim zostaliście wezwani. Jeżeli zostaliście wezwani do małżeństwa, to trzeba wszystko czynić tak, żeby godnie to powołanie realizować. Nie? Dalej, to też święty Paweł mówi, właśnie recepta taka, niech nad waszym gniewem zachodzi słońce. My też mówimy małżonkom, że jednym, to rada dla mężów zawsze jest taka podstawowa, też znowu to jest osobny temat, ale to warto by to powiedzieć, muszą ze sobą rozmawiać. Codzienna kontemplacja sakramentu małżeństwa w formie rozmowy, modlitwy wspólnej wieczornej jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego że między innymi daje szansę, że żonę mąż wysłucha. Wysłucha, to jest podstawowa rzecz.
A żona męża pochwali.
O, właśnie, my to kochamy. Jak ona mnie pochwali, nie? Nawet jak niespecjalnie jest. Ale dobre słowo usłyszę, to od razu jestem gotów działać dalej, nie? Jest nagroda, jest nagroda. Natomiast podstawową taką potrzebą kobiety, żony w stosunku do mężczyzny jest to, że chce być wysłuchana. Chce mu powiedzieć. To też wynika z różnych męsko-damskich. Kobieta zbiera tych informacji ze świata dużo więcej, ma dużo czulsze anteny, sensoryka, dużo lepiej działa, więc ma tego nazbierane i chce się tego pozbyć. Musi mu to powiedzieć, bo inaczej nie zaśnie. Inaczej nie zaśnie. Panie się śmieją, bo wiedzą, o czym mówię, prawda? Inaczej nie zaśnie. To jest tak. Mężczyźni w ogóle nie mają takich potrzeb. On z innymi facetami takie tematy w ogóle nie rozmawia. On sobie daje radę sam, bo jest facetem. A ona chce, żeby on ją wysłuchał. I jak ona mu mówi, to oczywiście ona mówi bardzo ważne rzeczy, tylko on to słyszy takie za oczy, ona mówi, że Kowalska spotkała Wiśniewską i coś jej tam powiedziała o swojej córce. Nie? O co chodzi? Nie? Co mnie to obchodzi? Nie, to są wszystko ważne rzeczy. To trzeba wysłuchać. Trzeba wysłuchać. Dobrze, dalej. Właśnie, jak własne ciało, tak, jedziemy dalej. I dobrze, jeszcze dalej. O, to już są reguły, które myśmy sobie... O, moja reguła, sam ją wymyśliłem, tą pierwszą, słuchajcie. Sam wymyśliłem tę pierwszą regułę. Pierwszy taniec z żoną, mężem. Proste? Reguły mają być proste. Jaka? Słucham. Bez tańców? No czasem nie da rady, trudno, nie?
No z żoną.
No jak bez tańców to może być. Nie, nie, słuchajcie, to jest tak, że tak jak powiedziałem, nie brać cudzych reguł, bo te reguły muszą być dostosowane do nas. Reguły mają chronić, te słabe nasze miejsca mają być ochroną dla nas. Reguły są jak znaki drogowe, nie? Prowadzą nas przez życie. Ale one muszą do nas. Dlatego różni ludzie na przykład wybierają różne powołania zakonne, bo czują no, różne powołania. Tak? I cystersi co innego, benedyktyni co innego, kameduli co innego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego każde małżeństwo też jest inne. Oni są zawsze dobrani, ale tą regułę muszą zbudować dla siebie, żeby ich chroniła. Więc jak tutaj jest reguła, że nie tańczysz w ogóle, okej, działa, nie? Ja tańczę, nie? Żona tańczy, w balecie ćwiczyła, nie? Tylko kiedyś byłem, wiecie, gdzieś tam za granicą i tam się taka impreza rozkręcała i też mnie próbowali wciągnąć do jakichś tańców. Widziałem, że coś nieciekawie to wszystko wygląda. To było w Belgii i ja tak w zeszłym wieku zresztą. I ja tak, no jak tu się wycofać z tego, jak tu zrobić? A jeszcze tam, to była taka wykład, konferencja i miałem taki zaproszony jako ten facet, co ten keynote speech mówi, czyli ten wykład wprowadzający. I tak mi było głupio, wiecie, tak po prostu wyjść, nie? Tak po angielsku, żeby się nie obrazili. Tak stałem pod ścianą, nie? Stałem pod ścianą, przychodzi ten organizator do mnie i się mnie pyta, a ty co, nie tańczysz, nie umiesz, nie lubisz? Ja mówię, nie lubię, to, czemu nie? No to woła jakieś dziewczyny, mówię, to bierz ją, nie? Wiesz, którą chcesz, nie? Ja mu wtedy z pewnym niepokojem wymyśliłem tę regułę, mu wtedy mówię, słuchaj, ale ja mam pewną zasadę, regułę, jaką? Pierwszy taniec z żoną. Nie wiedziałem, jak zareaguje. Zobaczyłem taki błysk w jego oku i mówi, no dobre, dobre, to bierz ją, a nie zaprosiliście jej. A sorry, następnym razem będę pamiętał, nie? Bawię mnie przez 10 minut z rozmową, no to ja uznaję, że jest wszystko okej, okay. Cześć, cześć, zmęczony jestem, do hotelu idę. Dobra, fajnie, dziękuję, że przyjechałeś, okej, okay, wszystko dobrze, załatwione. 3 lata później się dowiaduje, dlaczego jego reakcja była taka. Dlaczego uznał, tak mrugnął, taki błysk w oku i mówi, dobre, dobre. W tym czasie był w czasie swojego 3. rozwodu, nie 1., 3. I widocznie taka prosta zasada mu dała do myślenia, że może by takie rzeczy czasem pomagają. Znak czułości między małżonkami przed każdym rozstaniem, to też jest nasze, prawda? Jakie to jest ważne? Myśmy to robili intuicyjnie, buziaczek, coś tam, nie? Jakie to jest ważne? To kiedyś, w jakimś dawno temu, gdzieś tam pośpiech wybiegliśmy bez tego znaku, czy jedno z nas wybiegło, a potem małe dzieci przychodzą takie smutne. Czemu żeście się pokłócili? Co się stało? I nic się nie stało, nie? No nie dałeś mamie buzi. A do widzę. No wiesz, spieszyłem się tak. Dzieci nam uzmysłowiły tą reakcję, jakie to jest ważne. Że one nas obserwują. Dzieci obserwują rodziców cały czas, szukają znaków miłości. Przystawaj z osobami sobie równymi. To jest też w pewnym sensie naturalne, nie? Teraz obserwujemy nasze najmłodsze dziecko, a 2 dzieci już, nie? I też tak, na początku kolegują się z takimi, jak już na razie, jak jeszcze nie żonaci, nie pożenieni, no to wiadomo, kluby, jakieś takie większe grupy, gdzieś tam wspólne imprezy. Potem jak weszli w małżeństwa, to już ci, co są w małżeństwie, się trzymają razem, tamci osobno. Na tamtych patrzą z góry, jakieś dzieciaki to są. Zabawa im tylko w głowie, nie my, tu już poważne małżeństwo. Jak się rodzą dzieci, to się trzymają w grupach, które są dzieci. No ja mówię, córze mówię, ponieważ ona ma 2, a reszta ma na razie po 1, to ja mówię, kochana, to jesteś już dożywotnim prezesem tego klubu, bo jeszcze nie przeskonią, nie? Z ilością dzieci. Już jesteś prezesem. To się trzymają tylko w ten sposób. To jest w pewnym sensie naturalne, ale warto o tym pamiętać. Przystawać z osobami sobie równymi. Tę radę usłyszeliśmy od cystersa. Od cystersa, który uczył młodego cystersa, jak ma żyć. Przystawać z osobami sobie równymi. Niestety ten młody cysters tę zasadę złamał i niestety dziś go nie ma w zakonie. Widzieliśmy, jak to się dzieje, bo byliśmy dość blisko tego problemu. Dziś go niestety nie ma w zakonie. Ale główną przyczyną to, że nie przystawał z osobami sobie równymi. To jest to. Nie rób tego sam, czego nie zrobiłbyś, będąc żoną mężem. To jest przypomnienie, że chociażbyśmy byli na drugim końcu ziemi, sami, to mąż, żona jest obok. Jest. Jeżeli uznajemy, że to jest jedno ciało, to jest jedno ciało. To ona jest. Więc jak masz jakieś pomysły, może to, może tamto, wyobraź sobie, że ona jest obok. I czy by to zaakceptowała, jakby zareagowała. I to jest odpowiedź na też jakby wybór pewnych dróg decyzji. No i to kółko, prawda, to też jest, tu się coś rozłożył ten nasz, wiesz. Dobra, okej. No jedziemy dalej. Jedziemy dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Jedziemy dalej. Codzienny gest przyjaźni. Bardzo, bardzo ważna rzecz. To nam ma przypominać, że w małżeństwie mąż, żona są, tam nie tylko jest miłość. Tam, gdzie jest miłość, zawsze jest przyjaźń. Tylko ona jest niejako przysłonięta przez miłość. Małżonkowie są przyjaciółmi. Kiedyś przyjechał do nas taki znajomy ze Stanów, George, i on był, no teraz już na emeryturze, ale był przez lata szefem firmy, a przedtem w ogóle kończył seminarium, tam takie tam protestanckie, nie, jakieś, nie wiem jak to tam robią, ale był prowadził też parafię jako pastor przez lata, takie wykształcenie. I kiedyś pamiętam przy obiedzie nas zapytał, czy mogę twoim dzieciom zadać pewne pytanie. No możesz. Myśmy się dobrze już znali. Ale nic nie dawaj znaku, nic nie podpowiadaj dzieciom, chcę usłyszeć ich odpowiedzi. On to tak z pewnym niepokojem już mówi, no dobra, pytaj. I on zapytał nasze dzieci po kolei, kto według ciebie jest najlepszym przyjacielem twojego ojca, matki? Rzecz polegała też na tym, nasz lekki niepokój, co dzieci odpowiedzą, polegał też na tym, żebyśmy mieli wspólnego przyjaciela jeszcze ze studiów, bardzo bliskiego. To tak, jego dzieci mi mówią wujku, nie? Jego dzieci. On już w Stachu niestety nie żyje. Ale dzieci jego, na tyle byliśmy blisko, że tam był babci, jego rygorice to były trzecia babcia, trzeci dziadek. Się blisko przyjaźniliśmy i tak, kurczę, czy nie wymienią jego, nie? Nie, wszystkie dzieci po kolei powiedziały, najlepszym przyjacielem mojej mamy jest tata, najlepszym przyjacielem mojego taty jest mama. Uff, zdaliśmy egzamin. Przepraszam, muknąłem mikrofon. Zdaliśmy w tym momencie egzamin, ale tak jest. Bardzo ta wiedza, ta świadomość bardzo często pomaga właśnie wtedy, kiedy są jakieś problemy w małżeństwie. To pamiętajcie, oprócz miłości, która czasem jest no, kaleczona, jakoś uszkadzana, prawda, walczą ci ludzie ze sobą, pamiętajcie, jest jeszcze przyjaźń. Pamiętajcie, więc gest przyjaźni, codzienny gest przyjaźni. Codziennie, chociażby, nie wiem, załadować zmywarkę, pralkę opróżnić, prawda? To panom podpowiadam, nie? Pralkę opróżnić, żonom podobnie kawkę mu przynieść, prawda? Czy coś tam, co lubi. O, taki gest, to nic nie kosztuje. Ale jest bardzo
ale
ważne.
Ale jeżeli już mąż załaduje zmywarkę, to proszę nie poprawiać. Nigdy więcej już nie załaduj.
Tak jest, bo Adam, pamiętajcie, to znowu dygresja, Księga Rodzaju. Słuchajcie, Adam stworzony przez Pana Boga dostaje od Boga prawo nadawania nas, bo Bóg najpierw nazywa wszystko to ziemia, ląd, morze i tak dalej, potem przyprowadza zwierzęta do Adama, bo był ciekaw, jaką Adam nada nazwę. Czyli Adam otrzymał od Boga prawo nadawania nas. W związku z czym każdy Adam na tej ziemi uważa, że po pierwsze jest z definicji mądry, z definicji. Dwa, wszystko co robi, robi najlepiej. No może jak zauważy, że co można poprawić, to poprawi. W związku z tym autentyczna historia też jedno małżeństwo nam opowiada, właśnie, że też żeśmy tak podpowiadali, gesty przyjaźni i tak dalej, i tak dalej. No i co? I mąż postanowił, że będzie mi pomagał, będzie zawsze ładował tę zmywarkę. I co ładuje? Nie. Dlaczego? Bo stwierdziłam, że źle załadował i tam można by złożyć jeszcze jedną trzecią można by włożyć, nie? Więc poprawiłam. No i nie ładuje. Więc to takie są drobiazgi, nie? Takie są drobiazgi. Słuchajcie, teraz przejdźmy może do tej części związanej właśnie z tą paralelą małżeństwo-zakon, czyli czystość, ubóstwo, posłuszeństwo. To małżonków też obowiązuje. Można powiedzieć, to jest w pewnym sensie oczywiste. Tutaj jest, przypominamy tekst świętego Jana Pawła II do młodzieży, Asuncion, on potem to bodajże w Polsce, w którejś pielgrzymce też chyba w Częstochowie powtórzył. Już nie pamiętam, ale mówił właśnie o tym błogosławieństwie czystego serca. Jedno z 8 błogosławieństw. Błogosławieni czystego serca. Dlaczego? Bo tylko czyste serce może w pełni kochać Boga. Tylko czystym sercem można zbudować takie dzieło jak małżeństwo. Jest to, można powiedzieć, szczególnie dla młodych ludzi, tych w pierwszej relacji, ale nie tylko dla małych. To jest oczywiste. Czystość jest warunkiem podstawowym. Ja już nie mówię, że jeżeli się pojawia kłamstwo gdzieś, to jest oczywiście problem duży. Ale w relacji takiej małżeńskiej, czy narzeczeńskiej również, jeżeli się pojawia takie, nie kłamstwo, zaszarzenie.
Niedopowiedzenie.
O właśnie, coś takiego. To też już jest problem. Bardzo wiele związków na takim etapie potrafi się na przykład rozpaść. Jeżeli oni tam chodzą ze sobą i nagle on lub ona wykrył takie, że jest takie zaszarzenie, coś takiego. Nie, to już nie. Nie ma. To jest czystość. To jest jeden z elementów czystości. Jeden z elementów czystości. Więc czystość małżeństwa, to jest w tej drodze małżeńskiej, męsko-kobiecej, to jest tak. Czystość wszystkiego. Intencji, myśli, otwartość, prostolinijność. Czystość, będziemy jeszcze ten temat mówić, otwarcie ku płodności, czyli czystość ciała również i jakby tej stworzenia. Czystość we współżyciu seksualnym to również, bo tylko w ten sposób realizuje się komunia osób. I dalej ubóstwo. Ubóstwo, czyli odpowiednia hierarchia wartości. Ubóstwo w małżeństwie to przede wszystkim nie dominować, nie zagłuszać, wysłuchiwać, właśnie wysłuchiwać, nie wywyższać się, nie stawiać jakichś wygórowanych wymagań, mieć odpowiedni stosunek do kwestii materialnych. One są potrzebne, prawda? Dlatego też mówimy właśnie, dbanie o godziwe warunki nie jest sprzeczne z cnotą ubóstwa, tylko tu mówię, tu musi być odpowiednia hierarchia po prostu. Odpowiednia hierarchia. Posłuszeństwo to chyba najtrudniejsze, co w małżeństwie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo to jest takie znowu bardzo politycznie niepoprawne. Jak to? Ja mam być posłuszna? Ja mam być posłuszny? I tu w ogóle nie chodzi o wypełnienie jakichś nakazów i zakazów. To jest złe jakby myślenie. To przede wszystkim jest taki, zauważyliśmy taki syndrom a ja często. Czasem żony zaprosili kiedyś na dziewczyny same, kobiety zaprosiły w takiej grupie jakiejś modlitewnej, same kobiety, że chcą z kobietą porozmawiać, mi podziękowały, nie chcą, kobiety z kobietami, więc ja tylko zawiozłem i przywiozłem. No i żona tam ileś tam parę godzin z nimi rozmawiała, opowiadała im ze swojego, bo to młode dziewczyny, a doświadczona już, prawda, żona, mama, babcia, teściowa i tak dalej. Jak dobrze pójdzie, niedługo kolejny awans dostaniemy, nie? Pierwsza wnuczka, najstarsza wnuczka ma chłopaka. Jest szansa na awans, na pra. Jest szansa i żona wraca z tego spotkania, tak jak wchodzi i mówi, wiesz co, w tych emocjach po tym wszystkim, wiesz co, on jest jakieś porąbane, nie? Przepraszam, on jest jakieś porąbane, co? Jak ja jej mówię, co, jak, a ona mi, a ja? To znaczy ciągle widzenie siebie osobno. Ciągle widzenie siebie osobno. Jeżeli ty to, a ja to. I zaczyna się jakaś taka licytacja, walka, prawda? I gdzie tu jest wspólne ciało? Gdzie tu jest wspólnota? Dlatego drogą do realizacji posłuszeństwa jest dialog. Jest przede wszystkim dialog. Tu w języku polskim mamy bardzo dobrą rzecz. Mianowicie słowo posłuszeństwo pochodzi od słuchania. Od słuchania. I posłuszeństwo się realizuje przede wszystkim przez słuchanie. To jest podstawowa zasada. Pamiętajmy, Pan Bóg nas stworzył, że mamy dwoje uszu, jedno usta. Więc trzeba dwa razy bardziej słuchać niż mówić. To nie jest łatwe. Ale to jest droga. Pierwszeństwo słuchania. Pierwszeństwo rozumienia przed oceną. Ocenę zostawić. I pierwszeństwo dzielenia się przed dyskutowaniem, rozdzielaniem tam czegoś na czworo i tak dalej. To jest właśnie posłuszeństwo. Zwróćcie uwagę, posłuszeństwo jest taką drogą właśnie też, bardzo dobrą drogą do tego budowania tej jedni. Od słuchania pochodzi. Słuchajcie, do lat 20. To było tylko 920, około roku 1920 Kościół zmienił regułę przysięgi małżeńskiej. Do lat 20. od pokoleń, od początku przysięga małżeńska była niesymetryczna. Kobieta przysięgała troszeczkę inaczej. Mianowicie ta w drugim... O, słuchajcie, to są... Wiecie, co to jest? To jest rytuał piotrowski. Rytuał piotrowski z 1631. Efekt tam... To jest efekt Syboru Trydenckiego, który regulował między innymi takie formalne rzeczy, na przykład jak ceremoniarze różnych sakramentów i tak dalej, mszał itp. itd. I to potem tak powoli się rozchodziło po całym świecie, po poszczególnych kościołach partykularnych. I u nas to zostało wprowadzone 1631, wydrukowany, 10 lat wcześniej przyjęty przez jakiś tam synod, już nie pamiętam, jakiś biskupi, ale 1631 po raz pierwszy ukazuje się drukiem. To jest autentyczna kopia, gdzie jest chyba z Polony, nie? Zdjęta. I żona mówiła tak: ja, N, biorę ciebie za małżonka i ślubuję ci miłość, wiarę, uczciwość i posłuszeństwo małżeńskie. Była asymetryczna. Ruchy feministyczne, bardzo silne w Europie na początku XX wieku, spowodowały, że Kościół usunął ten tekst i w regule jest. Jak myśmy to kiedyś pokazali na jednych rekolekcjach, jedna pani na sali wykrzyknęła: jak ja bym tak chciała. Jak ja bym tak chciała. Wiesz dlaczego? Dlaczego pani tak chciała? Proszę pana, proszę państwa. Dlatego, że od tego momentu byłoby wiadomo, że to on ma wszystko załatwić, a nie ja. Bo się okazało, że w tym małżeństwie ona musiała brać na siebie męskie rzeczy. Tak? A tak to było wiadomo. Twoja, ty to załatwiaj. Ja jestem posłuszna. Z drugiej strony we wszystkich, słuchaj, organizacjach, które są tworzone przez ludzi do przetrwania w warunkach trudnych, w warunkach, gdzie jest zagrożenie życia, wojsko, służby specjalne, policja i tak dalej. Pamiętam, jak ja jestem jeszcze człowiek szkolony wojskowo na studiach, jak nas tam czołgali, w tej szkoleniu unitarnym męczyli nas i wtedy nam... Pierwsze co nas kumpli, nie, kolegów ze studiów wzięli i powiedzieli tak: słuchajcie, szeregowi, nie? Jak będziecie maszerowali, będziecie tak we dwójkę szli albo w jakiejś większej grupie, a wszyscy byliśmy szeregowi podchorąży, nie? Słuchajcie, szeregowi, nie? To musicie ustalić, kto dowodzi. A się pytałem, ale po co? Są kumple, nie? Co? Bo jak nadejdzie starszy stopień, ten, kto dowodzi, musi zameldować. Aha, to wiem. I generał Patton, najlepszy dowódca aliancki po stronie alianckiej, on miał takie powiedzenie, że w wypadku niebezpieczeństwa, wojna, tak, życie ludzkie, liczy się nie to, jaka jest decyzja. Decyzja ma być szybka, nie musi być optymalna, tylko ma być szybka. Szybkość podjęcia decyzji i natychmiast wdrożona, wykonana. I właśnie dlatego warto ustalić, kto w takich sytuacjach dowodzi. Nie? To tak sobie dowodzi. Zresztą może tak, nawet w dzisiejszych czasach, przy tych wszystkich zawirowaniach związanych z różnymi ruchami, to też jest tak, że nawet, wiecie, największa feministka, jak się coś tam strasznego dzieje, nie, to się chowa za plecami mężczyzny. Mówi: no bądź mężczyzną, zrób coś. Taki tekst często pada. No bądź mężczyzną, ona go przedtem tam od... do niczego nie dopuszcza, ale jak coś tego, to bądź mężczyzna, zrób coś. Nie? Więc to jest w naturze. To jest w naturze. Teraz chcielibyśmy, a może byśmy zaraz, jak jesteśmy z czasem? Aniu, robimy przerwę? Możemy zrobić przerwę, bo teraz chcielibyśmy troszeczkę przejść do takiej części. Wiecie, to było takie trochę ogólne, jakby mężczyzna, rola w małżeństwo przede wszystkim. I takie podstawowe rzeczy. A teraz chcielibyśmy troszeczkę odnieść się do dokumentów Kościoła, żebyście wiedzieli, gdzie sięgać. I tu od razu jest taka uwaga, widzicie? Zaczniemy od Humane Vitae. I tu na dole zawsze, tu mało co widać, nie? Ale na dole jest zawsze odnośnik. Myśmy tu umieścili wszędzie odnośniki, albo Opoka, albo serwery watykańskie, gdzie w języku polskim od razu pyk i możecie sobie złapać cały oryginał dokumentu, nie? No to i bardzo dobrze, i bardzo, tak jest, i bardzo, to co? Kawa.